Panie, błogosław Twoje słowo, niech dotyka naszych serc. Niech będzie wypełnieniem, duchowym pokarmem naszego ducha i naszego życia. Amen. Kontynuując temat, w tą pierwszą niedzielę września po naszym powrocie wracam do myśli związanych z cyklem lipcowym. Więź z Jezusem więcej niż fan. Jest to temat, który także rewolucjonizuje moje życie. Moje spojrzenie na Boga, moje spojrzenie na Jezusa, moje spojrzenie na duchowe relacje z Panem. I gdy głoszę, gdy przeżywam ten temat, przeżywam go sam osobiście i pragnę odnosić to wszystko, co mówię, do mojego życia. I gdy mówię, mówię do nas, mówię do Kościoła, mówię do naszego posługiwania. Nie jest to łatwy temat, nie jest to temat prosty, ale temat biblijny, prawdziwy, który musimy zrozumieć i którego musimy się uchwycić. Nie będę powtarzał wszystkich cyklów, bo to jest cykl szósty. A więc nie ma czasu, aby wracać do myśli poprzednich. Ale przed moim wyjazdem zadałem pytanie bardzo ważne, na które staraliśmy się odpowiedzieć. Pytanie brzmiało tak, czy tylko wiesz wiele o Jezusie, czy naprawdę Go znasz? Nie wystarczy wiele wiedzieć. Dziś wielu ludzi wiele wie na temat Boga, bo ma dostęp do źródeł wiedzy. Czytałem historię o pewnym aktorze, który zorganizował spotkanie i autor rozważań Więcej niż fan, na którym bazuje, był mówcą na tym spotkaniu. Było to w Hollywood, gdzie przyszło wielu ludzi, fascynatów filmu, i był zafascynowany, jak wiele fani wiedzą na temat tego aktora. Ale problem polegał na tym, że go nie znali. Tak jest dzisiaj we wielu dziedzinach naszego życia. Mamy wielu fanów drużyn piłkarskich, ale w ogóle tych ludzi nie znają. Wiedzą wiele o ich życiu, ale w ogóle ich nie znają. W Biblii czytamy o religijnych przywódcach, o uczonych w Piśmie, którzy byli tak bardzo obeznani w temacie, że gdybyśmy zorganizowali teleturniej biblijny, wygraliby go od razu. Mieli taką wiedzę, jeśli chodzi o Stary Testament. Możemy dojść do miejsca, gdzie wiemy wiele, gdzie mamy wielką biblijną wiedzę, ale tak naprawdę nie znamy Jezusa. I o tym mówiliśmy przed moim wyjazdem. Dziś zadam inne pytanie, także bardzo trudne. I będzie dziś trudny werset, który przeczytam. Bo wszystkie te zagadnienia noszą w sobie najtrudniejsze wersety biblijne, których boimy się dotykać, których boimy się ruszać w Biblii, bo mogą poruszyć nasze serca i mogą zadać nam różne pytania. Takich wersetów czytaliśmy już kilka. Dziś kolejny z nich. Oto pytanie. Czy Jezus jest dla Ciebie jednym z wielu, czy jednym jedynym? Oto ważne pytanie. I czy dzisiaj to, co powiem, ma fundament biblijny? Gdzie w moim życiu, gdzie w naszym życiu jest Jezus? Oczywiście, że powiemy na pierwszym miejscu. Ale czy jest tak naprawdę? Czy na równi z Nim, z Jezusem, nie ma jeszcze innych wartości? Oto pytanie. Czy nie ma innych rzeczy, innych pragnień, innych marzeń, innych celów, które mamy i które stawiamy na równi z Nim, a może one czasami przeważają? Oto jest pytanie. Czy czasami te wszystkie rzeczy, które stają na równi z Jezusem, nie przeważają, nie dominują, nie zabierają nam najwięcej czasu, nie stają się jakby fundamentem, sednem naszego życia, tematem naszej mowy, tematem naszego określania się, naszego wpisu na portalu? Wiecie, ostatnio tak siedziałem i zastanawiałem się, czytając różne wpisy, i tak Duch Święty dotknął mojego serca i takie objawienie, czym ludzie żyją, o tym piszą. Co jest fundamentem ich życia, pasją ich życia, co ich kręci, o tym najwięcej piszą. Jeśli to są hobby, to piszą o tych hobby. Jeśli to jest muzyka, piszą o tej muzyce. Jeśli to jest jeszcze coś innego, o tym piszą, to wyrażają, tym się chwalą, to przeżywają. Niektórzy kochają zwierzęta ponad wszystko. Są tak zafascynowani, tak zakochani, zapomnieli, że istnieje Jezus. Chciałbym, abyśmy dziś zastanowili się nad tym. Jestem głęboko poruszony. Co nas kręci? Co mnie kręci? Jakie mam wartości? Czym żyję? Co jest najważniejsze? Co jest obiektem mojej miłości? Czy o tej miłości chcę opowiadać? Czy chcę o niej pisać? Czy chcę nią się dzielić? Czy chcę do ludzi docierać na fundamencie, na skrzydłach tej miłości? Czy to jest moją pasją? Czy to jest moim życiem? Chciałbym dzisiaj przybliżyć nam obraz Nowego Testamentu, kiedy Jezus jest na spotkaniu z tłumem. Jestem poruszony tym tematem. Po wielu różnych spotkaniach, kiedy rozeszła się o nim wieść, że dzięki niemu, temu niewiarygodnemu nauczycielowi, chromi chodzą, niewidomi odzyskują wzrok, a kondukty pogrzebowe zamieniają się w uczty radości. Ludzie schodzili się zewsząd, obsiedli wszystkie pagórki i pola. Ta scena przypomina mi atmosferę wypełnionego stadionu. Pełen entuzjazmu tłum. Tak mówi Biblia. Za chwilę o tym przeczytamy. I może patrząc na to z boku, a więc stoję z boku i patrzę na to taki stadion. Wzgórza, pagórki pokryte ludźmi, dolina i Jezus siedzi na kamieniu, który przemawia. Chcemy sobie wyobrazić ten obraz. I może patrząc na to z boku, można by powiedzieć, wow, super, Jezus musi być rad z tego wszystkiego, co się dzieje. Przychodzą oglądać cuda. O, jak On inspiruje ludzi swoim nauczaniem. O, jak wiele chce Go poznać, dowiedzieć się coś więcej o tym rabim. Ale Jezus, gdy czytam to słowo, tak naprawdę rysuje palcem linię na piasku. Chcę powiedzieć, po której stronie ci ludzie stoją. To Jego najbardziej interesuje. To nie liczebność tłumu, ale poziom zaangażowania. Czy przyszli po to, by oglądać cud i spektakl uzdrowienia? Czy chcą posłuchać motywującego mówcy? Dowiemy się wkrótce. Bo tłum, o którym mówimy za moment, do niego się odniesiemy, podzieli się na dwie grupy. Fanów i naśladowców. I to jest kolejny cykl mojego rozmyślania. Łukasz 14, dwa wersety. Boimy się takich słów? Pan Jezus mówi. Popatrzcie. Ja tego nie wziąłem z jakiejś książeczki kościelnej. Albo z jakiegoś regulaminu sekty. Ja to wziąłem z Biblii. A szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. To nie brzmi jak słowa kogoś, kto szuka zwolenników. Kościele, musimy się nad tym pochylić. Nie tylko słodkie, ładne, cacy rzeczy, milutkie słówka, fajny jesteś, super, cudowny, wspaniały, fajnie, że jesteś w kościele. Tutaj to nie brzmi jak słowa kogoś, kto szuka zwolenników. O co chodzi? Zapytam, skąd mu się to wzięło? Jestem pewien, że w tej samej chwili wielu fanów spakowało swoje manatki i wróciło do domu. Miło było, ale nie po to tu przyszliśmy. Słuchaj, nie przesadzaj, Panie Jezu, rabi. Ja chciałem być Twoim fanem. Ja chciałem być Twoim zwolennikiem, ale to, co mówisz, jest straszne. To jest trudny tekst. Różnie interpretuje się tę wypowiedź Jezusa. Oto jedna z nich. Jedni mówią, że była ta wypowiedź skierowana do grona wybrańców, do szczególnie powołanych ludzi, aby reprezentować Jezusa. I teraz, przyjmując taką interpretację, możemy powiedzieć, to mi się podoba. Uff. Mogę odetchnąć z ulgą. A byłem już o włos od rozpaczy. To nie do mnie Jezus mówi. Ja nie czuję takiego powołania. Ale mamy problem. Jezus zwraca się do licznych tłumów. A nie do jakiegoś grona ludzi, określonej grupki ludzi. Mówi do wszystkich. Słowo tłum oznacza grupę bliżej nieokreślonych osób. Ale jeśli jeszcze to nam nie wystarcza, to popatrzmy na werset 26. Zaczyna się on tak. Jeśli ktoś przychodzi do mnie. Jeśli ktoś przychodzi do mnie. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, mówi Pan, to obejmuje każdego, kto przychodzi do Niego. Tak? Chyba, że nie traktujemy Biblii poważnie i mówimy, że to są przenośnie, przesada, że nie powinno się do tego przykładać wagi. To zakwestionują nam wszystko. Wszystko nam zakwestionują. Każde Twoje pojęcie zakwestionuje ktoś, kto będzie sprytny. Nie możemy tego tak zostawić. To jest słowo do nas. Przyszliśmy do Jezusa? To obejmuje każdego, kto przychodzi do Jezusa. To nie tylko 12 uczniów, czy słuchaczy szkoły biblijnej, grupy pastorów, czy misjonarzy. To dotyczy wszystkich. To, co mówi Jezus, jest prawdą dla każdego, kto chce pójść za Nim. A zatem mamy pytanie. Czy naśladowanie Jezusa naprawdę oznacza, że muszę znienawidzić swoją babcię, mamusię i tatusia? Czy tak pisze? Ciągle widzimy ten werset w wersji niewyjaśnionej. Rozpocznę tak. Znienawidzenie członków własnej rodziny byłoby sprzeczne z innymi naukami Jezusa Chrystusa. Skąd więc taki twardy język? Dzisiaj się mówi, trzeba tak głosić, żeby ludzi nie urazić. Trzeba tak delikatnie mówić, jak najmniej o grzechu. Tak kasnodzieje współcześni mówią. Słuchajcie, owijajmy w bawełnę, to ludzie będą się rodzić kalecy duchowo. Będziemy mieli nowonarodzonych, pokrzywionych, powykręcanych, którzy będą w pół świecie, w pół w kościele. Co tak naprawdę znaczą te słowa? I oto pierwsza myśl, którą przedstawiam. Być może Jezus używa tak surowego języka ze względu na ówczesną kulturę. O co chodzi? Nie wiem, czy czytaliście historię żydowską, kulturę żydowską. Jeśli ktoś czytał, to wie, że w tamtej kulturze bez błogosławieństwa swojej rodziny, gdy ktoś coś robił, gdzieś się udawał, było to niemożliwe. A więc jeśli ktoś mówił w rodzinie, chcę teraz iść za Jezusem, to mógł nie otrzymać takiego błogosławieństwa i wtedy w tej kulturze powstała bariera, powstawało rozbicie, rozdarcie między rodzinami. I Pan Jezus mówił, nie ma innego wyjścia. Dopóki tego nie zrozumieją, ta bariera pozostanie. To rozdarcie chyba będzie musiało być. To jest takie określenie kulturowe. Inne określenie, inne zrozumienie, musimy pogrzebać głębiej. Słowo nienawiść oznacza bardzo czegoś nie znosić. Czy mieliście kiedyś takie uczucie? Czy nienawidziliście czegoś kiedyś? Czyli nie znosiliście czegoś, nie mogliście znieść. Tak? Czasami określa się to słowo odczuwać wrogość. Jezus na pewno nie chce, abyśmy w takim stopniu nienawidzili, czyli nie znosili, czy odczuwali wrogość do naszej rodziny. To jest sprzeczne z Jego słowem. To jest sprzeczne z Jego nauczaniem. Pan Jezus naucza, że powinniśmy miłować bliźniego jak siebie samego. A rodzina, nasi krewni, to nasi najbliżsi bliźni. A więc musimy tutaj zrozumieć, o co Panu Jezusowi chodzi. Kiedy studiowałem ten cykl, sięgnąłem po inne tłumaczenia. Na przykład New Living Translation, to jest amerykańska wersja tłumaczenia Nowego Testamentu z greckiego, mówi tak: jeśli chcesz być moim uczniem, to w porównaniu ze mną musisz znienawidzieć wszystko inne. To już troszkę rozjaśnia nam. Inne tłumaczenie, Contemporary English Version, tłumaczy to tak: musisz kochać mnie bardziej niż wszystko inne i wszystkich innych. To już mi bardziej otwiera moje wyobrażenie. Wyobraź sobie, że różne miłości rywalizują w twoim życiu ze sobą. Podejdę do przykładów. W blokach startowych staje Jezus. Mamy bloki startowe. Jest rywalizacja miłości w naszym życiu. Jest Jezus. Jest moje hobby. Jest jeszcze coś innego. Może rodzina, dziecko, którym jestem tak zafascynowany, że świata poza nim nie widzę. To nie jest złe, ale nie może nam zasłonić Jezusa. Staje praca. Staje jeszcze coś innego. Jest to jakby taki wyścig. Jezusowi chodzi o to, że nie ma rywalizacji. To jest ten werset. Nie ma rywalizacji. Tam Pan Jezus w ogóle nie powinien stawać. On powinien być o wiele, wiele z przodu. Niech się rywalizują między sobą. Hobby, dziecko, rodzina, praca. Ale Jezus w ogóle w tym nie startuje. On jest poza zasięgiem. On jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. On mówi: chcę zajmować priorytetowe pierwsze miejsce w twoim życiu bez wyścigu. Bez wyścigu. Gdy porównujemy Jezusa z innymi rzeczami, nie powinno być żadnej rywalizacji. Fani chcą, aby Jezus był jednym z wielu w ich życiu. Taki jest fan. Jest fanem Barcelony, a obok tego jest fanem jeszcze innych rzeczy. Ma wiele innych hobby. Ale nie w kościele. Kościół nie jest fan klubem Jezusa. Jeśli ktoś tak głosi, że to fan klub Jezusa, głosi herezję. Nie jesteśmy fan klubem Jezusa, jesteśmy naśladowcami Jezusa. Jesteśmy Jego uczniami. Fan klub to zupełnie coś innego. Pomieszało się coś komuś, gdy mówi fan klub Jezusa. Nie jesteśmy fan klubem Jezusa. Jesteśmy Jego naśladowcami, jesteśmy Jego uczniami. Jest On jednym, jedynym w naszym życiu. O wszystkim innym mówimy później. Amen? Obraz relacji w małżeństwie i więzi w małżeństwie to często się pojawia w Biblii. Ja też tego obrazu często używam. Oto mamy obraz oblubieńca i oblubienicy. Pana młodego i pani młodej. Relacje w małżeństwie definiują i opisują poziom zobowiązania. A więc ślubowanie małżeńskie nawiązuje do pewnych postaw, tak? Tak samo jak w naszych relacjach z Jezusem. Mówimy: oddaję Ci moje życie, moje serce, chcę żyć dla Ciebie. Jest to pewnego rodzaju ślubowanie. Kocham Cię, jesteś moim skarbem, wszystkim. Ale wracając do ślubowania małżeńskiego, wyobraź sobie, że osoba, która to mówi, dopowiada jeszcze tak: kocham Cię, chcę spędzić z Tobą resztę życia, dziękuję Ci, że ze mną jesteś, będę z Tobą aż do śmierci, dziękuję Ci, że jesteś, ale mam jeden warunek: chcę nadal spotykać się i mieć więź z innymi kobietami. Co byście zrobili takiemu partnerowi? Tak, chcę być z Tobą. Tak, chcę mieszkać z Tobą. Tak, chcę żyć z Tobą. Tak, ślubuję Ci, że będę do końca. Będę się o Ciebie opiekował. Będę Ci wszystko kupował, ale mam jeden warunek. Mam kilka dziewczyn, które mi się podobają i z nimi też chcę spędzać czas. Też chcę im poświęcać swoje życie. Co byście powiedzieli? Albo na odwrót. Tak uderzyłem w tych panów. Albo na odwrót. Mówi to kobieta. Mam jeszcze kilku chłopaków, którzy mi się też podobają, też są fajni i też od czasu do czasu do nich wyskoczę. Jakby to wyglądało? Jakie byłyby to relacje? W istocie tak właśnie komunikuje Pan. Kocham Cię, jestem Ci oddany, ale nie przekreślam innych więzi. One też są dla mnie ważne. Ja im będę poświęcał moje życie. One odgrywają też wielką rolę w moim życiu. Nie mogę tylko, Panie Jezu, tak na Ciebie patrzeć. Masz zdjęcie swojej ukochanej dziewczyny w Twoim portfelu? Cieszy się? Gdy je oglądasz, otwierasz portfel, a tam zdjęcie Twojej dziewczyny. A ona mówi, pokaż mi. Bierze ten portfel, patrzy, chce wyciągnąć zdjęcie, a tam jeszcze trzy inne zdjęcia, trzech dziewczyn. Co taka dziewczyna by zrobiła? Wydaje mi się, że by się wściekła. A to kto? A te to kto? To co to za jedne? Co one tutaj w twoim portfelu robią? Tak mówimy, że to jest takie naturalne, tak? Mówimy, że to jest normalne w życiu, ale kiedy chodzi o Jezusa, o Boga, to nie możemy tego zrozumieć, jak to Jezus ma być jedynym w naszym życiu. Przecież jest tyle rzeczy, jest tyle fajności w tym świecie, jest tyle pasji, którym możemy poświęcać czas, nasze życie, nasze energię i tak dalej. Chcę mieć kilka zdjęć w moim dowodzie. Jezu, Ty jesteś tak na pierwszym miejscu, ale równo z Tobą jest wiele innych rzeczy, które kocham i którym chcę poświęcać swoje życie. Staję się fanem, nie naśladowcą, nie będę nigdy przez Boga użyty. Pan Jezus rysuje pewną linię, wyznacza pewną granicę. W innym miejscu Pan Jezus powiedział tak. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Tak jak nie mogę mieć dwóch żon, dwóch rodzin, to jest nienaturalne. To może być, to może się zdarzyć. Tak nie można znaleźć dwóch duchowych światów, w których będę razem w jednym czasie i w jednym miejscu. Bóg pragnie mieć nas dla siebie. Tak jak my pragniemy, aby nasz partner, mąż, żona należały do nas. Były razem z nami. Byśmy byli jedynymi w ich życiu. To jest naturalne, normalne. Tak samo w relacjach z Bogiem. Zresztą apostoł Paweł do tych relacji się odwołuje. Tak jak mąż miłuje żonę i żona męża, w liście do Efezjan, tak ja umiłowałem Kościół i chcę, aby Kościół był bez skazy, bez zmazy, całkowicie mi oddany, poświęcony, bez nagany. A więc te relacje są opisywane w Bożym Słowie. Kiedy zaczynamy o tym mówić, gdy mówimy o relacjach z Jezusem, mówimy o relacjach z Bogiem, zaczynamy to spłycać. Mówimy, nie, to Pan rozumie, że ja jeszcze to i tamto robię, że tu i tam się udaję poza Nim, że jeszcze to i tamto kocham, że jeszcze tutaj mam relacje i tam mam więzi. Nie, Pan Jezus chce, aby był jedyny w naszym życiu. On nie chce stawać w wyścigu, w cuglach, w tych blokach startowych z innymi. On za bardzo zniósł, za wiele oddał, za wiele poświęcił, poniósł męczeńską śmierć na krzyżu. I dlatego Pan Jezus, gdy zobaczył te tłumy, powiedział te słowa. Pan Jezus to czuł, że jest wielu, jest tysiące ludzi, jest setki ludzi, którzy przychodzą tylko po to, bo jest spektrum, bo jest show, bo są wielkie rzeczy, ale tak naprawdę w ich relacjach, w ich codziennym życiu, w ich więzi z Bogiem jest wielka bariera. Nie ma jedności, nie ma scalenia, nie ma tej pasji, nie ma tego wszystkiego, co być powinno. Jest wiele innych miłości. A Pan chce, abyśmy Jego obdarzyli największą miłością. Abyśmy Go kochali ponad wszystko i wszystkich. Wspaniale jest mieć przyjaciół, cudownie jest mieć żonę, rodzinę, wszystko Bóg daje nam i to jest błogosławieństwo, ale Jezus chce być tym jedynym, tym na pierwszym miejscu, tym wszystkim, czym żyjemy, czym się szczycimy, czym się chwalimy, co opisujemy, co komunikujemy, co jest na pierwszym, na rzeczywiście na pierwszym, samodzielnie na pierwszym miejscu. Wtedy jest okej. Wtedy Pan Jezus nam nie zabrania jeszcze mieć radość z gry w piłkę nożną, nie zabrania nam pograć, pomuzykować, nie zabrania nam lubić turystykę i tak dalej. Podaję tylko takie przykłady, ale On chce być na pierwszym miejscu, że wszystko inne musi ustąpić, jeśli chodzi o Jezusa. Wtedy jest dobrze, wtedy jest moc, wtedy jest błogosławieństwo, wtedy jest przychylność, przymierze Boże. Wtedy Bóg mówi, mam naśladowcę, mam kogoś, na kim mogę liczyć. Mnie już nie ma na ziemi, ale mam Jego. On stanie w moim imieniu. On się nie cofnie. On się mnie nie zaprze. On zrobi, co ma zrobić. Jemu nie zajmie czas jego hobby, jego pasja, bo on wie, że ja jestem na pierwszym miejscu. Jeśli trzeba coś dla mnie zrobić, to zrobię na pierwszym miejscu, bo jestem jego naśladowcą. Bo należę do Niego. I wtedy mamy radość życia z Bogiem. Wtedy naprawdę żyjemy. Jest to czymś naturalnym. O tym mówimy, o tym piszemy, o tym się dzielimy. To przeżywamy. Tego doświadczamy. Za tydzień powiem, zakończę ten cykl ostatnim wykładem i będę mówił, co robi taki człowiek, który mówi, że Jezus jest jedynym w jego życiu. Co robi, jak reaguje na pewne rzeczy. Kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy różne rzeczy się dzieją wokoło, jaką przyjmuje postawę, jak to wszystko potrafi ugryźć, jak potrafi przezwyciężyć, gdy Jezus jest jedynym. Taki człowiek tak naprawdę nigdy się nie załamie, nigdy nie przegra, nigdy nie zostanie pokonany, bo wtedy Chrystus by był pokonany. Wtedy Chrystus by przegrał. Ale czasami dlatego, że w naszym życiu jeszcze jest tyle słabości. One powodują nasze potknięcia, nasze upadki. Ale chwała Bogu, że jeśli naprawdę kochamy Jezusa i jest On na pierwszym miejscu w naszym życiu, to nawet wtedy, gdy się potykamy, On nas podnosi. On nas poddźwignie. On nas na nowo wzmocni. On nas na nowo pobłogosławi i poprowadzi. Powstańmy do modlitwy. Chciałbym, abyśmy dzisiaj uczcili Jezusa, abyśmy dzisiaj popatrzyli na Jezusa jako tego pierwszego w naszym życiu, przyjmując Wieczerzę Pańską. Abyśmy zgodnie z tym, że jesteśmy Jego naśladowcami, jesteśmy zakochani w Nim, jesteśmy tymi, którzy ogłaszają Go pierwszą swoją miłością. Halleluja. Jezus. Dlatego od Niego zacząłem i na Jezusie zakończę. Zacząłem zachętą, aby uwielbiać Jezusa, aby był motywatorem, aby był motywacją naszego uwielbienia. I abyśmy też zakończyli, że Jezus jest motywacją do naszego życia, jest motywacją dla naszej świętości, jest motywacją dla naszego zwycięstwa, jest motywacją dla wszelkich przeżyć, które mamy w naszym życiu. I abyśmy dziś wzięli ten chleb, wzięli ten kielich, wzięli to wino, wzięli ten złamany chleb, który reprezentuje Jego złamane ciało i powiedzieli, Panie Jezu, to za mnie, to za moje życie, Ty tak cierpiałeś, Ty tak mękę przeszedłeś, to Ty, Panie, uczyniłeś dla mojego zbawienia, bo tak bardzo Bóg umiłował świat, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby na tym krzyżu, szorstkim, drewnianym, golgockim krzyżu, oddał życie za ludzi, za człowieka. I oto Ty, Panie, dzisiaj jesteś na pierwszym miejscu w moim życiu. Jesteś tego godzien, aby być numer jeden całą moją miłością. Bo nikt za mnie życia nie oddał. Bo nikt nie uczynił tego, co Ty uczyniłeś. Bo nic nie może sprawić większej radości i przyjemności jak Ty. Takie miejmy dziś podejście, Kościele. Tak chciejmy dziś stanąć przed Panem. Tak chciejmy dziś Go wielbić. Tak chciejmy dziś Mu wyznać, że jest naszym Panem. Że jest pośród nas. I gdy będziemy przyjmować ten chleb, dziękujmy Mu i prośmy, Panie, pomóż mi. Pomóż mi, Panie, abym Ciebie uznawał jako jedyną, pierwszą miłość mojego życia. Pomóż mi, Panie, w tym. To jest dobre. Nic złego nam się nie stanie, jeśli uznamy Jezusa naszą największą miłością i wszystkim w naszym życiu. Nic złego nam się nie stanie. Stanie się nam dobrze. Nie obawiaj się. Człowiek, o, to Bóg taki wymagający. Nie. On ma to, co najlepsze dla nas przygotowane. On wie, co jest dobre. Jeśli Jezus jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie nam przydane. Biblia mówi, szukajcie pierw Królestwa Bożego. Wszystko inne będzie wam przydane. Wszystko inne będzie wam dane. chcielibyśmy w taki sposób dziś podejść do Wieczerzy Pańskiej.